Rozmowa Radia Warszawa.
A dziś, drodzy Państwo, będziemy mówić o filmie, o wartościowym obrazie, który dotknie naszego serca. Dlatego naszym gościem jest pan Przemysław Brędźlewicz, dyrektor Rafael Film. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry pani.
Będziemy mówić o obrazie, który opowiada historię pewnego dramatu. Tytuł tego filmu to Wyrok na niewinnych. Kiedy powstał ten film? Kto jest jego twórcą?
To jest film, który został ukończony w tym roku. Miał premierę w Stanach 2 kwietnia, a premierę w Polsce 18 kwietnia. Także to jest bardzo nowy film, który właśnie wchodzi, no miałem powiedzieć, na ekrany kina, ale ze względu na pandemię jest inaczej, ale wchodzi do dystrybucji światowej. Twórcą tego filmu, taką osobą, która najbardziej stoi za całym tym filmem, jest Nick Leb. To jest amerykański aktor, teraz też zadebiutował jako reżyser w tym filmie. Zagrał też główną rolę, gra tam doktora Bernarda Nathansona, który jest głównym bohaterem tego filmu. To jest dramat sądowy, ale jednocześnie opowiadany właśnie narratorem jest postać doktora Bernarda Nathansona, którego my znamy jako takiego bardzo wielkiego prolifera, autora Niemego krzyku, człowieku, który zrobił od lat 90., czy tam już od lat 70. tak naprawdę bardzo dużo w budowaniu świadomości tego, że życie człowieka nienarodzonego to jest życie człowieka rzeczywiście i że aborcja to jest zabijanie człowieka. Tym bardziej bezbronnego, że właśnie jeszcze nienarodzonego. Natomiast Nathanson zaczynał jako aborter. Przeprowadził w swoim życiu tysiące aborcji, dziesiątki tysięcy aborcji nadzorował. Jak się okazuje, był też człowiekiem, który odgrywał bardzo ważną rolę w lobby takim proaborcyjnym, dążącym do poluzowania, do zalegalizowania w aborcji w Stanach Zjednoczonych. To lobby osiągnęło swój cel właśnie w 1973 roku poprzez wyrok Sądu Najwyższego w sprawie Roe kontra Wade. Roe to była pseudonim Normy McCorvey. Henry Wade to był prokurator okręgowy ze stanu Teksas. Ten wyrok uchylał prawo stanowe Teksasu i de facto 30 innych stanów, uniemożliwiając stanom jakiekolwiek nakładanie jakichkolwiek ograniczeń na aborcję w pierwszym trymestrze, a w kolejnych trymestrach tam, że tak powiem, dając pewne możliwości nakładania aborcji. Więc to był wyrok przełomowy, który zupełnie zmienił to prawodawstwo w Stanach. Ono było bardzo w większości stanów restrykcyjne do czasu tego wyroku. Mówi się, szacuje się, że w wyniku tego wyroku życie straciło co najmniej 60 milionów osób od tamtej pory w Stanach. Stany cały czas próbują znaleźć jakieś rozwiązanie, w sensie poszczególne stany tego, ponieważ ten wyrok jakby do tej pory stoi i ciąży na tych prawach stanowych.
Panie dyrektorze, czyli bardzo ważne wydarzenie. Czy producent tego filmu miał problemy z promowaniem tego obrazu na przykład w Stanach Zjednoczonych? Kto był mu przeciwny?
Problemy już się zaczęły nawet nie na etapie promowania, tylko na etapie produkcji tego filmu.
No tak.
Twórcy zwracali na to uwagę, że jakby skończyło się na tym, że oni ostatecznie ten film musieli pod jakimś zmyślonym tytułem kończyć. Mieli duże problemy z tym, że po prostu wycofywały im się osoby zaangażowane w produkcję filmu. Zdarzało się, że odmawiano im prawa do kręcenia w różnych lokalizacjach. Czasami w środku zdjęć, tak, powiadałem o takim wypadku, gdzie po prostu wyszli na lunch i okazało się, że obiekt jest zamknięty dla nich. Musieli wzywać policję, żeby odzyskać swoje rzeczy. Próbowali też oczywiście reklamować je i zgłaszali tutaj różne obiekcje. Social media blokowały posty, blokowały możliwość zbierania funduszy też na ten film, bo film powstał ze zbiórki publicznej. Media mainstreamowe w Stanach miały wyrobioną bardzo precyzyjną opinię na temat filmu, na długo zanim on został ukończony. Niepochlebną opinię. Natomiast udało się. Film został ukończony. Trwało to bodaj chyba 3 lata. Wszedł do dystrybucji i można go oglądać mimo wszystko.
Ile lat ta prawdziwa historia czekała na swoją ekranizację?
Te prace zaczęły się chyba w okolicach 2017 roku. Mhm. Oni też tutaj poświęcili dużo czasu na przygotowanie się. To o tym właśnie mówił Nick Leb, że on spędził rok czytając, zapoznając się z dokumentacją, zapoznając się z książkami doktora Antonsona, tutaj publikacjami, bo chcę też zwrócić na to uwagę, że ten film ma bardzo dużą wartość taką, że on opowiada tą historię w taki strawny sposób narracyjny, historię, którą my moglibyśmy znać, gdybyśmy na co dzień interesowali się i czytali, ponieważ to jest w dużym stopniu oparte właśnie na książkach Natansona i innych osób, które tam występują w tym filmie. Natomiast ta wiedza tutaj jest zebrana w jedno i ona się układa w pewien logiczny obraz dzięki temu, tak? Bo ten film nie tylko pokazuje, jak przebiegał proces, to jest oczywiście fascynujące, dramaty sądowe są zawsze ciekawe, ale on bardzo dobrze pokazuje, skąd wzięła się ta zmiana opinii publicznej w Stanach, która umożliwiła to, żeby taki proces zapadł. Jak ci aktywiści aborcyjni działali, żeby pozyskać ruchy feministyczne dla swojej sprawy, ponieważ ruchy feministyczne na początku były bardzo sceptyczne co do luzowania prawa aborcyjnego, więc feministki na początku nie były chętne przyłączyć się tutaj do tych ruchów, ale zostały to wmanipulowane. Pokazuje też ten film przemianę Natansona. Bo to też nie jest taka naiwna historia. To nie jest człowiek, który jakby dokonywał aborcji, bo wiedział, że to jest zło i chciał robić to zło. Tak? To jest człowiek, który uświadomił sobie, że prawo do wyboru to jest jedno, natomiast ten wybór kobiety to jest decyzja dotycząca życia jej dziecka. Mhm. I on to dziecko dopiero zobaczył 6 lat po tym wyroku, zobaczył przeprowadzając aborcję z asystą ultrasonografu, on wtedy zobaczył człowieka po raz pierwszy. Tak, zobaczył tak naprawdę, co robi.
I prosił Pana Boga o przebaczenie.
I prosił Pana Boga o przebaczenie. To zresztą tak jest, że on jakby najpierw...
Zresztą on się deklarował jako niewierzący, prawda?
On się deklarował jako niewierzący. On jako już dorosły człowiek, lata po całej tej sprawie i lata też po tym swoim takim, powiedzmy, nawróceniu na pro-life, on przyjął chrzest w Kościele katolickim. To jest takie dosyć, zresztą to samo dotyczy Abby Johnson i wielu innych osób, które znamy, które przeszły taką przemianę. Też to jest charakterystyczne, że te osoby jakby nie dochodziły najpierw, że przechodziły na wiarę katolicką, bo ktoś je przekonał albo coś, tylko najpierw zdawały sobie sprawę z tego, co tak naprawdę robią, że czynią zło. Że nie pomagają, tylko zabijają. Się okazywało, tak jak Abby Johnson mówiła, że ona zresztą była całe życie religijna, była protestantką, ale uświadomiła sobie, że jedyną instytucją wiary, która ma takie poglądy na sprawy życia i aborcji jak ona, jest Kościół katolicki. Tak więc dla niej jakby nigdzie nie było indziej miejsca. Tak samo chyba czuł dr Bernard Natanson, bo on był całe życie niewierzący, jako bardzo dorosły człowiek po tym wszystkim przyjął chrzest w Kościele katolickim i umarł jako osoba wierząca.
Pada takie sformułowanie, że Pan Bóg jest od przebaczania, od wybaczania, a ludzie, którzy żyją na tym świecie, od stanowienia prawa.
To prawda. To pokazuje też, jaka odpowiedzialność leży na ludziach, którym oddajemy w ręce tą możliwość ustanawiania praw i decydowania o naszym życiu.
Panie dyrektorze, mówimy o tym filmie Wyrok na niewinnych. Kto zaangażował się w tworzenie tego filmu, już powiedzieliśmy, ale czy również popularni aktorzy wzięli w nim udział, czy jednak bali się fali krytyki?
W Stanach to od lat jest bardzo, bardzo jasno wszystko poukładane. To znaczy Hollywood jest bardzo liberalny, jak to się mówi w Stanach, lewicowy pewnie byśmy powiedzieli bardziej u nas. Teraz to się nasila, ale... To od wielu lat jest tak, że branie udziału w jakichkolwiek konserwatywnych przedsięwzięciach. Często powoduje ostracyzm, kończy karierę ludzką i tak dalej, więc decyzja w ogóle o wzięciu udziału w takim projekcie to jest czasami decyzja właśnie, która może zaważyć na czyjejś karierze. Niemniej udało się tutaj zebrać
znane twarze.
I bardziej znane twarze. No, taką najjaśniejszą gwiazdą tego filmu jest zdecydowanie John Voight.
Który grał między innymi Jana Pawła II.
Tak, on od lat nie kryje się też ze swoimi przekonaniami, ale jest to jednocześnie aktor absolutnie pierwszoligowy, oscarowy. Mamy tam Johna Schneidera, mamy Roberta Daviego, mamy, jak powiem, jako ciekawostkę taką, jednego z sędziów gra Steve Guttenberg, który w Polsce myślę, że jest kojarzony. Moje przynajmniej pokolenie 40-latków wychowało się na serii Akademia Policyjna.
Tak.
Grał główną rolę, więc tu możemy go zobaczyć po latach.
Zupełnie w innej roli, tak.
W zupełnie innej, w roli zupełnie na poważnie, sędziego Sądu Najwyższego w Stanach Matynicko-Mediowego, ale możemy zobaczyć też, co u niego słychać, jak się postarzał.
Przypomnijmy, że John Voight to jest oczywiście ojciec popularnej także aktorki Angeliny Jolie.
Zgadza się.
Trudno coś powiedzieć na temat ich relacji, prawda? I na temat ich poglądów.
Trudno powiedzieć coś na temat ich relacji. Poglądy Johna Voighta jako osoby takiej popierającej sprawy konserwatywne i są znane od lat. I myślę, że im też to przyszło z wiekiem, ale z drugiej strony jest on już w takiej pozycji, w takiej sytuacji, że może sobie na to pozwolić.
Panie dyrektorze, co możemy powiedzieć o bohaterach tego filmu? Ilu ich jest?
Tych bohaterów w tym filmie jest bardzo dużo, ponieważ to jest film, który opowiada o takim bardzo dużym wydarzeniu historycznym, takim niezwykłym momencie historycznym, więc tych bohaterów tutaj jest sporo. Oni się dzielą się na strony, tak? Mamy tutaj stronę tą pro-choice, jak to się mówi w Stanach, tych będących za aborcją i tych, którzy próbują przeciwdziałać temu procesowi. Jedno, co zwróciło jakby moją uwagę, że to ten film, on nie jest taki, te postacie nie są takie papierowe. To tutaj próżno szukać kogoś, jakiegoś szpiega z krainy deszczowców, tak? To są osoby, które mają w większości dobre motywacje, ale kluczową kwestią jest to, czy potrafią to, co je odróżnia, czy potrafią stanąć jakby w świetle prawdy.
Czyli można powiedzieć, że te rozmowy, te dyskusje, ten dramat jest pełen paradoksów.
Tak, jest pewien paradoksów, jest pewien właśnie takich, powiedziałbym tego, że ja bardzo zwracam uwagę właśnie na to, że o tym procesie, jak rozmawiam, w momencie, w którym nie jesteśmy się w stanie do końca przyznać do prawdy, zaczynamy coś kręcić, no to wtedy pojawiają się takie rozsądzenia. Mówię, przyznali trochę prawdę, ale nie mieli odwagi pociągnąć tego do końca.
Poszukiwać prawdy, tak? Potem wskakują w pułapkę tak zwanej poprawności politycznej, tak?
Tak, oni wpadają też w pułapkę tego, że te ruchy proaborcyjne zrobiły bardzo dużo, żeby wywrzeć na nich presję i żeby wywrzeć presję na całe społeczeństwo amerykańskie. Pojawiają się informacje o tym, które zresztą Nathanson też mówił, pisał to w swoich książkach, że oni posuwali się do tego, żeby fałszować dane statystyczne, żeby wykazywały, że tych aborcji nielegalnych się robi więcej w Stanach niż się ich robiło. Fałszowali dane na temat śmiertelności kobiet, żeby pokazywać tak, że ta aborcja nielegalna jest niebezpieczna i że żeby dać bezpieczeństwo i zdrowie kobietom, to trzeba to zalegalizować. Wymyślali badania opinii publicznej, po to, żeby one wskazywały na to, że większość Amerykanów chce swobodnego dostępu do aborcji.
Panie dyrektorze, a do jakich wniosków w czasie tego procesu dochodzą lub doszli obrońcy życia?
Patrząc na te postacie, to ewidentnie, i to potwierdzają też przekazy historyczne, że obrońcy życia byli nieprzygotowani po prostu. Zlekceważyli przeciwnika i powagę sytuacji w ogóle. I tego, że rzeczywiście zachodzą zmiany obyczajowe i w świadomości. Nie chciałbym za dużo zdradzać, ale są takie sceny, które wręcz pokazują to właśnie, jak teksański Henry Wade właśnie, czyli prokurator teksański. Dla niego to było po prostu oczywiste, że żaden sędzia w tym kraju nie zgodzi się na legalizację aborcji, koniec i kropka, tak? Nie ma problemu. ponieważ to nie mieściło mu się w głowie. No, okazało się, że mieściło się w głowie sędziów, tak? Ta decyzja została podjęta większością, ale nie jednogłośnie.
Mhm.
I ci sędziowie, którzy mieli zdanie odrębne i nie zgadzali się, to był stosunek 7-2 tam, oni właśnie podnosili sprawę tego, że nie jest wyjaśniona ta kwestia tego, czy to dziecko jest człowiekiem, czy nie. I wiele tam innych rzeczy, które pewnie są ciekawe z punktu widzenia kogoś, kto interesuje się historią prawa.
A czy dzięki temu obrazowi dowiadujemy się, kto finansuje instytucje zaangażowane w aborcję?
Tak, po części tak. No, dowiadujemy się tego, jak to przebiegało w Stanach w tamtym czasie. Myślę, że można spojrzeć na to, co dzieje się u nas i samemu poszukać i zastanowić się, czy to podobieństwo jest tylko powierzchowne, czy rzeczywiście jest podobnie tak, jak było wtedy.
Panie dyrektorze, a kto miał szansę, można powiedzieć, odwrócić bieg tych wydarzeń? Kto się zorientował, że już jest za późno, ale podjął próbę, by jednak na nowo przywrócić walkę o obronę życia dzieci nienarodzonych?
Ta walka toczy się nieustannie od tamtej pory w Stanach.
Mhm.
Ja powiem szczerze, że południowe, bardziej konserwatywne Stany co jakiś czas uchwalają swoje prawa, takie, żeby chronić dzieci. Prawo amerykańskie jest w ogóle dosyć skomplikowane, ono się opiera na precedensach i ono potrafi być takie bardzo partykularne, więc tam się uchwala prawa, które chronią dzieci tam od pierwszego uderzenia serca i tak dalej. Te prawa są obalane, ale powiem w ogóle taką ciekawostkę, że niektóre stany mają przygotowane albo nawet przegłosowane już takie prawa, które wejdą w życie w momencie, w którym zostanie obalony ten wyrok z 73 roku. To znaczy oni są jakby gotowi na to.
Mm-hmm.
I co jakiś czas się mówi o tym, że jest na to szansa, że ten wyrok zostanie obalony. No ostatnio to znowu odżyło, ponieważ prezydent Donald Trump powołał kolejnych dwóch sędziów, ponieważ tam się skończyły, znaczy no nie tyle kadencje, co to ktoś już odszedł albo zmarł, więc były wakaty na dwóch sędziów i on powołał dwóch konserwatywnych sędziów, jeszcze zanim odszedł, zdążył to zrobić. Więc na nowo rozpoczęła się dyskusja, czy ten nowy, teraz bardziej konserwatywny Sąd Najwyższy nie spróbuje otworzyć tej sprawy na nowo i ją obalić. Nie wiem, czy tak będzie. Ten sąd, który w 73 też był uważany za bardziej konserwatywny, ponieważ to byli sędziowie powoływani w większości przez Nixona, a jednak zrobili to, co zrobili. A powiem jako taką ciekawostkę, że sama Norma McCorvey, czyli właśnie Jane Roe, nie tylko ona, ponieważ tam była jeszcze druga sprawa, Mary Doe, tam ta pani miała pseudonim, i te sprawy były rozpatrywane razem, jakby w ten sam dzień wydano wyrok. One obie przez całe życie praktycznie, bo już obie nie żyją, próbowały składać apelacje do Sądu Najwyższego, żeby tę sprawę rozpatrzono ponownie, w nadziei na to, że być może zostanie ten wyrok jednak uchylony. Nie udało się, mimo że obie te powódki właśnie, które wygrały sprawy, próbowały składać apelacje i próbowały odwrócić ten wyrok.
Gdzie możemy zobaczyć ten film?
Film możemy zobaczyć no, ze względu na sytuację pandemiczną, jaka jest i to, że kina są zamknięte. Możemy zobaczyć w internecie na stronie www.rafaelkino.pl. Przygotowaliśmy taką platformę internetową, kino internetowe. I tam za opłatę tam zbliżoną do ceny biletu kinowego można film wypożyczyć na 48 godzin, obejrzeć gdzie się chce i kiedy się chce.
To zachęcamy i tylko jeszcze jedno pytanie na koniec. Dzieci także mogą zobaczyć ten film?
Zalecamy minimalny wiek widzów 15 lat, więc poniżej 15 lat nie zalecam. No, niektóre sceny mogą być tam drastyczne. Ja powiem przez porównanie, bo tutaj była taka walka. Myśmy wprowadzali 2 lata temu też nieplanowane i ten film był dozwolony od 15 roku życia, bo bazowaliśmy na ratingu, który był w Stanach, gdzie tam też to mniej więcej tak było. Ten film w Stanach ma niższy rating od 13 roku życia, ale my też trzymamy się, tak jak przy Nieplanowanych. To jest poważny temat. To są rzeczy drastyczne i poważne, momentami drastyczne, więc zalecamy od 15 roku życia.
Czyli panie dyrektorze, mówimy, zapraszamy do kin online, z takim dopiskiem online, tak?
Zapraszamy do kina online. Ma to pewnie swoje wady. Ja też bardzo lubię i nie mogę się doczekać, kiedy znów pójdę do kina, tak, ale ma to też bardzo dużo zalet, ponieważ ten film można sobie zatrzymać, można go sobie wznowić, można odłożyć go
sobie na później. Można do niego wracać, tak?
Można do niego wracać. Daje to dużo więcej swobody.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, polecamy dziś film Wyrok na niewinnych, można powiedzieć obraz, prawda, tego 2021 roku, tego szczególnego roku. A był dzisiaj z nami pan Przemysław Wręślewicz, dyrektor Rafael Film. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję. Z Bogiem.